opowie o tym. I to, co się działo w Przemyślu i w tym obszarze, stało się wizytówką Polski, gościnnej Polski, która udziela bezpiecznego domu ukraińskim uchodźcom. I byłoby to niemożliwe, gdybyśmy wcześniej przez lata nie przygotowali się, nikt o tym nie wiedział, ale generalnie odbudowywaliśmy ukraiński dom, Narodowy Dom w Przemyślu. Nasz związek działa w środowisku przemyskim bardzo aktywnie. Mamy tam bardzo mocną grupę liderów. No i to okazuje się, że te działania w mniejszość narodową ukraińską tam okazały się bardzo ważną inwestycją strategiczną państwa polskiego na przyszłość. Mamy bardzo, bardzo dobre doświadczenia w takich miastach jak Szczecin, Stargard, Olsztyn, Koszalin, Wrocław, Legnica. No, mógłbym wymienić jeszcze kilkadziesiąt miast, które bezpośrednio i ciągle pracują, pomagając i Ukrainie, i Ukraińcom, ale też Polakom, polskim organizacjom, polskim samorządom we wsparciu Ukrainy. Mam pełną świadomość, że jest to nasza wspólna walka. Bo inaczej, jeżeli jedna strona polegnie, to polegniemy razem, a zapanuje wtedy ruski mir, co będzie dla nas wszystkich przekleństwem. I chciałbym z tego miejsca jakby podziękować za to, co nam się udało wspólnie robić. Może nie zawsze była ta współpraca najlepsza, najbardziej tam powiem, taka gładka, ale jakby z perspektywy dzisiejszych doświadczeń widzimy, że ta praca była niezwykle potrzebna. I była to niezwykle cenna inwestycja, bo nie tylko udało nam się zachować tożsamość Ukraińców, obywateli Polski, ale też wybudować niezwykle skuteczny instrument do budowania normalnych relacji pomiędzy dwoma państwami, dwoma narodami. I myślę, że te relacje będą funkcjonowały, będą trwały na kolejne pokolenia, chyba że ktoś bardzo się postara, żeby to zepsuć. Także bardzo dziękuję za to, co nam się udało zrobić. Powiedziałem trochę o tym, co robimy, co zrobiliśmy i będziemy dalej wspierać. I jeżeli mogę prosić, jeżeli jest Igor Horków, to żeby Igor jeszcze podzielił się swoimi refleksjami na temat tego, co oni w Przemyślu zrobili, bo chciałbym, żebyście państwo usłyszeli o tym z pierwszych ust. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry.
Pan prezes się zgodzi, żeby...
Tak, myślę, że...
Bardzo, proszę bardzo.
Dzień dobry, szanowni państwo, pani przewodnicząca, panowie ministrowie. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia dzisiaj na komisji. My w zasadzie mniej więcej 10 dni przed 24 lutego zeszłego roku zgłosiliśmy gotowość u wojewody podkarpackiego wsparcia administracji rządowej na wypadek kryzysu uchodźczego, gdyby doszło do najgorszego. I od 24 lutego staraliśmy się bardzo koordynować nasze działania z Urzędem Wojewódzkim. I w tych działaniach takim bezpośrednim naszą osobą kontaktową była pełnomocnik wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych Małgorzata Majka Onyszkiewicz. I to były kontakty bardzo robocze. Bardzo często były to rozmowy telefony i o drugiej i trzeciej w nocy, w zależności od potrzeby. Tak jak prezes związku wspomniał, w tym okresie zaangażowaliśmy ponad 20 wolontariuszy i wolontariuszek nie tylko z Przemyśla, ale też z całej Polski, z innych organizacji. I to była praca, którą koordynowaliśmy głównie w zakresie tłumaczenia na dworcu. Nasi tłumacze przetłumaczyli do tej pory ponad 600 tysięcy rozmów na samym dworcu kolejowym w Przemyślu. Nasza działalność opiera się jakby na dwóch takich filarach. To jest pomoc interwencyjna i pomoc już taka adaptacyjna dla osób, które zamieszkały w Przemyślu. Pomoc interwencyjna to jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu stała obecność tłumaczy i koordynatorów na dworcu kolejowym w Przemyślu, która jest realizowana w ścisłej współpracy i z Urzędem Wojewódzkim, i z Urzędem Miejskim w Przemyślu, ale też z Wojskami Obrony Terytorialnej, z Państwową Strażą Pożarną i ze wszystkimi służbami i innymi organizacjami zaangażowanymi w pracę dworca kolejowego w Przemyślu. Mieliśmy też czynny 24/7, punkt noclegowy w domu ukraińskim w Przemyślu, w sali teatralnej. To było dosyć ważne miejsce też ze względu na to, że był to jeden na początku z niewielu punktów takiego większego zakwaterowania, który miał dostęp i do sanitariatów, i do pryszniców, i do pralni na przykład. Po około pół roku przenieśliśmy punkt noclegowy do innego ośrodka, żeby częściowo wrócić do takiej tradycyjnej naszej działalności i obecnie kolejny punkt przy Basztowej 13 jako miejsce noclegowe też działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z pełną opieką, z pełnym wyżywieniem, ze wsparciem psychologicznym, medycznym, z opieką dla dzieci. Jest tam też świetlica z profesjonalnymi animatorkami. To jest taki moment, w którym matki uchodźcze mogą odpoczywać, a w tym czasie dzieci są pod opieką profesjonalistów. Prowadzimy też poradnictwo prawne w zakresie pobytu tutaj w Polsce, ponieważ wiele osób nie wie, jak tu się odnaleźć, jak sobie poradzić ze wszystkimi nowymi wyzwaniami, które doszły do traumy wojennej. Od kilku miesięcy prowadzimy w pobliżu 5. peronu, czyli w zasadzie przejścia granicznego na Dworcu Królewym w Przemyślu, punkt pomocowy, który jest otwarty przeważnie 16-20 godzin na dobę, w którym jest dostęp do ciepłego posiłku, kawy, herbaty. Co jest dla nas bardzo ważne, te wszystkie działania związane i z noclegami, i z wydawaniem posiłków zawsze zgłaszamy w Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i staramy się o uzyskanie wszelkich pozwoleń na prowadzenie tego typu punktów i stale jesteśmy też jakby informowani, co można poprawić, co można zmienić. Od końca marca przyjęliśmy prowadzenie punktu matki z dzieckiem na Dworcu Kolejowym w Przemyślu. Jest to punkt, w którym każdej doby odpoczywa od 250 do 350 kobiet z Ukrainy i to są zawsze nowe osoby. To są takie podstawowe nasze działania. Teraz jeszcze rozpoczęliśmy kampanię informacyjną wspólnie z duńskim partnerem, która przestrzega uchodźców przed nadużyciami, wykorzystaniem, przemocą seksualną i handlem ludźmi. I to jest taka działalność jakby najbardziej interwencyjna dla osób, które dopiero co przekroczyły granice, które często nie mają planu na siebie lub nie mają do czego już wracać, bo ich domy zostały zniszczone albo są jeszcze pod okupacją rosyjską. I drugi trzon naszej działalności to jest działalność taka adaptacyjna i integracyjna i to jest pomoc prawna, asysta w załatwianiu wszelkich spraw od profilu zaufanego poprzez odnawianie numeru PESEL, bo zdarza się często, że mimo tego, że ktoś nie wyjeżdżał od kilku miesięcy, czy w ogóle od momentu przybycia po 24 lutego z Polski do Ukrainy, to ten status PESEL UKR jest utracony i to wymaga wsparcia wtedy prawnika w rozmowach z administracją samorządową. Pomagamy znaleźć pracę, bezpieczne zakwaterowanie na dłuższy okres, ponieważ nasz punkt noclegowy działa dla osób tylko jest czynny do 48 godzin, w wyjątkowych sytuacjach dłużej. Natomiast staramy się ludziom jak najszybciej znaleźć pewny nocleg na dłuższy okres w Polsce. Prowadzimy świetlność środowiskową w domu ukraińskim i też staramy się adaptować, mając na względzie, że Przemyśl jest miastem przygranicznym z trudną historią polsko-ukraińską, staramy się doprowadzić do sytuacji, w której uchodźcy i mieszkańcy Przemyśla spotkają się na wspólnych wydarzeniach kulturalnych, integracyjnych i adaptacyjnych. I na przykład na zajęciach gimnastycznych dla dzieci, które odbywają się w domu ukraińskim, szacowaliśmy, że będzie przychodzić 15 osób. Obecnie musimy podzielić grupę, bo liczy blisko 50 dzieci. To jest duży sukces, że to są dzieci i z Ukrainy, i z Polski, i to są dzieci polskie i mniejszościowe ukraińskie. Szczególną opieką jakby otaczamy osoby z bardzo trudnym doświadczeniem życiowym, które i w Ukrainie miały ciężko, a do tego doszła wojna. Ostatnio przejęliśmy pod opiekę rodzinę, której wynajmujemy mieszkanie, której ojciec jest zawodowym skrzypkiem, ale ma tak silną chorobę Parkinsona, że ciężko jest mu siedzieć na krześle i tutaj w zasadzie byłby pozbawiony wszelkiej opieki, bo też nie ma możliwości podjęcia zatrudnienia, więc staramy się pomagać takim osobom. I też prowadzimy jakby cykl takich warsztatów, które pomagają trochę zapomnieć o traumie wojennej uchodźcom z Ukrainy. Nasza pomoc w zasadzie to jest asystowanie też na wszystkich etapach życia, czyli w momencie, w którym ciężarna kobieta idzie do szpitala, żeby rodzić, to organizujemy opiekę nad dziećmi, które pozostają wtedy bez opieki. Po takiej sytuacji, w której ktoś umiera i trzeba wesprzeć w organizacji kremacji i pochówku. Też udało się zrobić świetną rzecz, czyli wspólnie z dziećmi z Polski i z Ukrainy nagraliśmy płytę we współpracy z Radiowym Centrum Kultury Ludowej w Warszawie z Polskim Radiem. To jest świetny materiał edukacyjny. Przede wszystkim dedykowany do punktów nauczania języka ukraińskiego, bazujący na folklorze ukraińskim. I to chyba tyle tak w takim telegraficznym skrócie. A prowadzimy kursy języka polskiego, to jest bardzo ważne, to jest stała nasza oferta i do tej pory w tych kursach wzięło udział ponad 500 osób dorosłych i ponad 300 dzieci, które szczególnie po kursie wakacyjnym dosyć dobrze zdały testy, nawet na 95% języka polskiego, dzięki czemu miały lepszy start w szkołach. I no, oczywiście są też wyzwania, przez które my stoimy, czyli pozyskanie funduszy jakby na utrzymanie tej działalności, plus to, że niektóre organizacje humanitarne niepolskie wychodzą z Przemyśla, opuszczają Przemyśl czy Podkarpacie, nie informując o tym i pozostaje dziura w systemie tej pomocy udzielanej przez uchodźcom tutaj przez różne organizacje. I wtedy staramy się pozyskiwać, szukać środków i sponsorów na to, aby móc zapełnić taką lukę. Jest takie jedno wyzwanie, ja wiem, że to też nie jest jakby przedmiotem prac tej komisji, natomiast to jest coraz częstsze pytanie, które członkowie naszej mniejszości, na które jakby nie znają odpowiedzi, ale jest to pytanie, z którym zwracają się uchodźcy, czyli jakie będą losy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, ponieważ jej termin obowiązywania kończy się w sierpniu i często są pytania, jak będzie, czy starać się o kartę pobytu, czy to będzie przedłużone, jak są to też kwestie zatrudnienia i tak dalej. To są takie rzeczy, na które też no, chcielibyśmy bardzo zwrócić uwagę, bo to trochę zależy jakby od tego przyszłość tych osób. Natomiast bardzo dużo uchodźczyń z Ukrainy zadaje trzy podstawowe pytania, czyli nauka języka polskiego, możliwość podjęcia legalnej pracy i możliwość skorzystania ze szkoły z ukraińskim językiem nauczania. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan prezes Kwiatkowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie ministrze, szanowni państwo. Ja bardzo krótko, bo już ten czas troszeczkę przedłużyliśmy, więc takim naprawdę telegraficznym skrócie. Nie będę mówił, co nasza organizacja robi dla osób z mniejszości, ponieważ musiałbym się wielokrotnie powtarzać, a tak jak mówię, już rozumiem, że czas nieubłaganie ucieka. Ale z tego miejsca chciałbym podziękować za pomoc, jaką otrzymały osoby ze społeczności romskiej, jeśli chodzi o osoby uchodźcze z Ukrainy. I tutaj proszę, panie ministrze, przyjąć na ręce swoje całemu pańskiemu resortowi, a szczególnie panu ministrowi Pawłowi Szefernakerowi, bo całemu jego zespołowi, bo pracę, którą wykonują, to jest bardzo dużo i bardzo znacząca praca, więc bardzo za to dziękujemy i też sprawa dotycząca uchodźców romskich zawsze jest poruszana. Jak państwo macie okazję zapoznawać się z dokumentami czy UNHCR-u, czy IOM-u, czy innych organizacji międzynarodowych, to tam bardzo często przewijają się motywy związane ze społecznością romską i to między innymi nasza organizacja rekomendowała takie rozwiązania, które w naszym mniemaniu i osób, które reprezentujemy, są słuszne. Co dla nas jest również istotne, my utworzyliśmy koalicję romską z 8 organizacjami romskimi pozarządowymi, ale nie tylko romskimi, bo też dodatkowo zaprosiliśmy organizacje ukraińskie, z którymi bardzo mocno współpracujemy, bo uważamy, że to nie ma znaczenia narodowość. Uchodźca ucieka przed tą samą wojną i dotyczy to każdej jednej społeczności. Tutaj też warto podziękować panu wojewodzie Radziwiłłowi za starania, jakie są czynione w Nadarzynie i też bez tej współpracy byłoby ciężko. No i bardzo warto podkreślić naszym podziękowania dla naszych międzynarodowych partnerów, jak UNHCR, jak właśnie IOM, jak jednostki ONZ-u, jak International Medical Corps, bo wszystkie, jak gdyby te organizacje bardzo mocno wspierają osoby ze społeczności romskiej, ukraińskiej, bo też jak gdyby pokazaliśmy problematykę i pokazaliśmy, z czym musi mierzyć się uchodźca romski. Bo bardzo często widzieliśmy, to też troszeczkę o smutniejszych rzeczach, też widzieliśmy i to fakt dyskryminacji, czy to na granicach, czy to w punktach recepcyjnych, ale dzięki współpracy wielu instytucji i wielu ludzi dobrej woli, bo też tutaj duże podziękowania dla społeczności polskiej, bo tak naprawdę to już ponad rok wojny na Ukrainie i tak chyba możemy ocenić pomalutku, że wszyscy zdaliśmy egzamin. Oczywiście sytuacja na dzień dzisiejszy oceniłbym ją jako stabilna, ale oczywiście dalej wymagająca wsparcia i pomocy ze strony nie tylko rządowej, ale też i partnerów międzynarodowych, ale bardzo się cieszę, że jest ten dialog między organizacjami romskimi i też między partnerami ze strony rządowej i na to w dalszym ciągu bardzo mocno liczymy. Co do wyzwań, też jak moi przedmówcy mówili, jesteśmy troszeczkę zaniepokojeni, jeśli chodzi o przyszły rok, 2024 i zmiana ustawa, jeśli chodzi o uchodźcach i legalizacja formalności wszystkich związanych z pobytem w Polsce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to są tematy, o których no, w dalszym ciągu musimy rozmawiać, bo oczywiście tych problemów jest wiele, tak jak mówili moi przedmówcy, jeśli chodzi o zakwaterowanie, jeśli chodzi o dostęp do rynku pracy, jeśli chodzi o edukację i jeszcze wiele, wiele innych, ale tak naprawdę to myślę, że to też temat też na oddzielne rzeczy. Oczywiście no, nasza organizacja od samego początku wspiera osoby ze społeczności romskiej, ale też bardzo ważna jest dla nas współpraca i rekomendacje i wspólna współpraca, więc za tą dotychczasową dziękujemy. I tak, żeby już nie przedłużać, to bardzo, bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia przed Państwem. No i liczymy, że ta współpraca będzie się układać dalej tak dobrze, jak się układa.
Bardzo dziękuję. Pan Bogdan Kasprowicz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. My jako mniejszość ormiańska zostaliśmy zaskoczeni po lutym ubiegłego roku skalą problemu uchodźczego dla nas, no bo uchodźcy z Ukrainy, Ukraińcy, a tu się okazało, że na granicy przyjeżdża rodzina, gdzie żona jest Ukrainką, a mąż jest Ormianinem i to jeszcze bardzo często na paszporcie rosyjskim. Koniec, nie ma wjazdu. Żona z dziećmi tak, on nie. I takich przypadków mieliśmy praktycznie to, co tu było już umówione. Dzień za dniem, noc za nocą, telefon, pomoc o pomoc i o pomoc się zwracali przede wszystkim do nas, do organizacji ormiańskich. No i tej pomocy musieliśmy udzielać i robiliśmy to. Później znowu, gdzie zakwaterować, jak wyżywić, co zrobić, co dalej. Też mimo, że były te instytucje państwowe zajmujące się, to zwracali się do nas o pomoc, a często te instytucje państwowe, widząc paszport rosyjski, nie ma, to nie jest uchodźca z Ukrainy. Na całe szczęście to wszystko po prostu przelała się ta fala, uspokoiło się. Na dzień dzisiejszy to są zupełnie incydentalne przypadki jakieś jednostkowe, które załatwiamy w sposób jednostkowy i tu również na ręce pana ministra podziękowanie przede wszystkim dla pełnomocników wojewodów. Dolnośląskie, śląskie, małopolskie tutaj na naprawdę okazało się, że ta współpraca, kiedy potrzebowaliśmy pomocy, jest dobra, no przede wszystkim potrzebna, ale okazało się, że skuteczna. Także na dzień dzisiejszy ten problem opadł. Nie wiadomo, co będzie dalej z wojną, czy się to nie uaktywni, ale było gorąco. Dziękujemy za wszelką pomoc.
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te głosy, które oczywiście przyjmuję w imieniu zwłaszcza moich kolegów, którzy, tak jak minister Szefernaker, bezpośrednio organizują tutaj w ramach naszego resortu, także jako pełnomocnik, cały ten proces, ale ja myślę, że te podziękowania to powinny, tu wszyscy sobie dziękujemy od 400 lat, o 400 dni, się rozpędziłem, lat też, ale za inne sprawy. Nie, ale od tych 400 dni wszyscy sobie dziękujemy. Ja się zgadzam z tym, co tu wybrzmiało, już nie pamiętam teraz, z którym ze słów, że my zdaliśmy jako państwo, jako społeczeństwo, jako organizację egzamin. To jest chyba najlepsze podsumowanie tego. To w zasadzie wszyscy zastanawiali się, jak Polska może dźwignąć tak duży kryzys. Przecież szukając jakichś porównań na południe Europy kilka lat temu, przy gigantycznym zaangażowaniu finansowym, nawet w połowie moim zdaniem nie opanowano tego w ten sposób, co siłą ludzkich serc, takich bezpośrednich odruchów, które po prostu u każdego się pojawiły. I też najbardziej chyba się bałbym tego, czy gdyby doszło do jakiejś kolejnej takiej fali uchodźczej, będącej na przykład konsekwencją rozszerzenia się tych działań wojennych, czy jeszcze w nas wszystkich, w was, w nas, w administracji, w polskim społeczeństwie, czy jeszcze jest tyle siły, żeby pomagać dalej, bo już widać, to jest bardzo smutne, że niektórzy zaczynają już teraz, znaczy tak mam wrażenie, że tak sądują, czy już można zmienić jakby narrację, czy nie. Nie chcę wymieniać może, żeby tu się nie narazić, ale jakichś tam środowisk, czy politycznych, czy okołopolitycznych, ale ja już to zauważam, że już niektórzy tak by, tak już coraz sceptyczniej, a więc to jest też ważne, żeby w tych głowach, w tych sumieniach też wygrać tą wojnę, bo bezwzględnie to, znaczy to historyczne wydarzenie w wielu wymiarach, ja to podzielam i te głosy, jestem pod dużym wrażeniem Państwa aktywności, przecież spontanicznej, nikt nie oczekiwał, sięgając po pomoc, że nie wiem, będą refundowane jakieś środki za to czy coś. Po prostu wszyscy, zwłaszcza w tych pierwszych dniach, to było tak ujmujące, że no, mieszkania otwierane, prawda? Każdy to pamięta dobrze. Aż trudno uwierzyć, że to 400 dni, prawda? Bo nam się wydaje, jakby to nie tak dawno. Proszę Państwa, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Mamy jeszcze punkt sprawy różne. Czy jakieś są sprawy różne? A? Dobrze, to jeszcze jeden komunikat techniczny, potem pan Bogdan Trojanek, sprawy różne. Jeśli ktoś jeszcze, to też. Ale ja za tę dzisiejszą przedłużoną, ale warto było na pewno dyskusję. Dziękuję. Panie dyrektorze, proszę komunikat.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Króciutko, lakonicznie. Państwo, ci, którzy są zakwaterowani w hotelu po drugiej stronie Wisły, przypominamy, że za chwilę będzie odjeżdżać bus. Nie to, że będę Państwa tutaj już wypędzać, ale nie omieszkam zaznaczyć, że czeka na Państwa transport. I króciutkie sprawy organizacyjne. Bardzo prosimy stronę mniejszościową o odpowiedź w sprawie ustalenia terminów rozmów dotyczących dyskusji na temat projektu informacji o zasadach podziału środków na realizację zadań w roku 2024. Przypominam, że procedujemy i tworzymy, opracowujemy dziewiąty raport ustawowy na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych. Prosimy o uwagi. I jeszcze informacja na temat powoływania nowych członków komisji. Ta procedura trwa. Informuję, że był wniosek o odwołanie jednego z przedstawicieli społeczności romskich. Został wycofany, więc sprawę uważamy za niebywą. Dziękuję bardzo.
Jeżeli można, tylko w kwestii komisji, znaczy grupy tej grupy roboczej dotyczącej oceny. Myśmy rozmawiali wczoraj na ten temat, było nas zbyt mało. Postaramy się jakby w tym tygodniu tą grupę wyłonić i przekażemy informacje. Dziękuję. A raportu nie dostaliśmy chyba jeszcze, panie dyrektorze. Na razie tylko dostaliśmy jakiś taki szablon do raportu.
Szablon z prośbą o uwagi do szablonu.
Ale do szablonu uwagi?
Tak było ustalone z doktorem Kuprianowiczem. Okay. Ósmy raport też był tak procedowany. Projekt szablonu, czyli spisu treści i najważniejszych informacji, które znajdują się w 9 raporcie.
Okay. Dziękuję.
Janek.
Szanowny panie ministrze, prosiłbym tak te tematy różne złożyć wniosek formalny o aktywację zespołu romskiego. Jak sobie przemyślałem przez ten czas, jak to rozmawialiśmy, żebyśmy ten zespół aktywować się tak romski, żebyśmy jednak w większym gronie mieli możliwości wypowiadania się, jak przyjedziemy na spotkanie, żeby Romowie chociaż 2 razy w roku mogli ten zespół romski 20-osobowy mógł się spotkać, żebyśmy mogli się podzielić, bo tak różne są zdania podzielone. Jak będzie ten zespół romski, to myślę, że to będzie jaśniej i wtedy nie będziemy tak zabierać czasu. Druga sprawa, panie ministrze, no, jest taka sytuacja, chciałbym, żeby pan minister ten problem rozwiązał, jeżeli pełnomocnik wojewody sobie nie może poradzić z tym, albo pan, no tak myślę, pełnomocnik wojewody nie może poradzić sobie, to może ministerstwo i resort departamentu też pomoże tutaj dla stowarzyszeń, którzy przyjechali, poprosili mi o pomoc. To stowarzyszenie jest z Nowej Soli, jedno i drugie, i obydwoje się nawzajem chwalą. Pan Bogdan mówi, że to stowarzyszenie pięknie działa, że ta świetlica pięknie działa, że tam naprawdę są fajne efekty. Druga strona mówi, że też ten działa, tylko że ten dostał pieniążków, a ten od 9 lat otrzymywał oczywiście dofinansowanie i teraz w tym roku nie dostał dofinansowania. I gdzieś jest tutaj pogrzebany jakiś pies i trzeba było to jakoś... I chciałem dokończyć jeszcze, że tam, bo trzeba zrozumieć specyfikę też tam, bo tam są 4 etniczne grupy Romów, tak? 4 nacje romskie są tam, tak? I tutaj jak kolega Bogdan ma, powiedzmy, tą swoją grupę etniczną i tutaj Stowarzyszenie Niezależnie Nowej Soli też ma swoją grupę. I tam jest ponad 350 osób ponoć, tego co słyszę, tam jest ponad 350 osób. Jeżeli, ja bym chciał, żeby ten konflikt, to nie jest konflikt, to w ogóle taka niejasność, żebyśmy to rozwiązali, żeby to nie było jakieś takie nieporozumienie z jednym stowarzyszeniem, bo tak, ten dostał, ten nie dostał. Ten się czuje jak od macochy. A jeden drugiego chwali, że są fajni, że fajnie współpracują, fajne mają efekty. Więc panie ministrze, w pana ręce oddajemy. Myślę, że to chyba najbardziej, bo ja też muszę uciekać, przepraszam, mam odmówioną telewizję. Ja uciekam, ja bardzo dziękuję, tylko chciałem taki wstęp zrobić, takie wejście smoko. Dziękuję.
Dzień dobry, Niezależne Stowarzyszenie Romów z Nowej Soli, Eugeniusz Siwak, prezesem jestem Stowarzyszenia Romów. Działamy od 9 lat i nasze stowarzyszenie działa prężnie. Chciałem zauważyć, że pierw powstały stowarzyszenie, a potem powstali asystenci w szkołach. Nie było odwrotnie. To my żeśmy sprawili, że te dzieci zaczęły chodzić do szkoły. Dzięki ministerstwu, tak, dziękujemy bardzo za wsparcie, jeśli chodzi o finanse na ubiór, zakup dzieciom książki, podręczniki, tak. To spowodowało, że dzieci romskie zaczęły chodzić do szkoły. I dzisiaj... Z żalem to mówię, bo przecież nadaremna by była praca. 9 lat pracy i nagle zatrzymują nam pieniądze i mówią, że my mamy się pojednać, być razem, żeby dać dzieci tam. To trochę tak dziwnie jest. My jesteśmy zasmuceni tym, że tyle pracy, to ma iść na marne, co mamy się kłócić znowu? Mamy się, bo nasi Romowie nie pójdą do nich, bo to jest, tak jak powiedziane jest 4 rodzaje Romów, tak? Są polscy Romowie, Górzycane są i inni, tak? Dlatego proszę o zrozumienie tej sytuacji. To nie może być tak. My chcemy dokończyć i działać dalej, tak?
Ja może przedstawię całą sytuację. Mianowicie Wildanger, Bogdan jest z Nowej Soli, prezesem Stowarzyszenia Romów Nowej Soli. Ja już działam około 20 lat jako organizacja romska. I powstało drugie stowarzyszenie, które, tak jak powiedział tu bratanek, że jest odłamem 4 nacji romskich. Dla mnie jest niezrozumiałe, jeśli ministerstwo daje wytyczne dla Urzędu Wojewódzkiego w celu korygowania podziału finansów i wsparcia organizacji pozarządowych, mieli łączyć to, że my mieliśmy jako liderzy, przedstawiciele, liderzy organizacji przedstawić przedstawicieli, których byśmy dedykowali do Urzędu Wojewódzkiego w sensie podziału tych środków niezbędnych dla utrzymania świetlic wsparcia dziennego. Stało się to przez okres 6 lat tylko raz. W kolejnych latach ani razu nie miało miejsca. Ja kilkakrotnie reaguję do wojewody i do dyrekcji Urzędu Wojewódzkiego o spotkanie, o jakieś relacje wewnętrzne, żebyśmy razem się spotkali, przedebatowali cały ten temat. To jest tak jak piłeczkę mosiany bym rzucił i nie ma żadnego odzewu. W tym roku właśnie jest sytuacja tego rodzaju, że otrzymaliśmy środki dość szybko dzięki pani Małgorzacie Milewskiej, do której często dzwonię, że te środki przychodzą zbyt późno, bo mieliśmy, tak jak z panią Małgorzatą rozmawiałem kilka lat wstecz, pieniążki przychodziły na utrzymanie organizacji i świetlicy w maju. Więc proszę mi odpowiedzieć, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, z czego mamy utrzymać, jeśli wszystko rośnie do góry, wynagrodzenia trzeba płacić, ZUS-y, podatki trzeba płacić. Ja już przedstawiłem w Urzędzie Wojewódzkim, że Urząd Skarbowy i ZUS roszczy pretensje w sensie kar narzuconych i odsetek za nieterminowe płacenie wszelkich podatków i ZUS-ów. A Urząd Wojewódzki dzieli pieniążki bez naszej wiedzy, bo gdyby nawet bratanek otrzymał informację, środki już zostały przyznane w ubiegłym roku, otrzymał informację by w grudniu, że nie otrzyma takich środków, automatycznie zerował wszelkie umowy, czy w sprawach interwentorów, dzierżawy miejsca, zawiesiłby prąd, ogrzewanie, wszystko. Podpisał umowy z pracownikami świetlicy i teraz za styczeń, luty roszczą do niego pretensje o wynagrodzenie. A dopiero w marcu się dowiedział, że nie dostanie dofinansowania. Więc dla mnie trochę to jest dziwne. To jest takie negowanie naszego społeczeństwa rządzkiego na terenie województwa lubuskiego. Tym bardziej, że wskazywałem kiedyś na spotkaniu z 5-6 lat temu w Urzędzie Wojewódzkim, panu wojewodzie i przedstawicielom Urzędu Wojewódzkiego, że te wytyczne, które są na temat podania stabilizacji w województwie lubuskim społeczności romskiej, są niezgodne z stanem faktycznym. Bo z tego, co oglądałem wykaz społeczności romskiej w województwie lubuskim, dla mnie to jest około 350-370 osób jest mniej niż jest podane statystycznie. Wiemy o tym, że nie każdy musi się przyznawać do jakiego, z jakiego pochodzenia, czy jest Romem, czy jest Łemkiem, czy jest Ukraińcem, czy jest Żydem. Nie każdy ma taki obowiązek. Ale ten spis jest niezgodny z stanem faktycznym. I już składałem wniosek formalny do pana wojewody, żeby zwiększył ilość będących Romów na terenie województwa lubuskiego. Do dnia 6 lat już minęło, nie ma żadnego odzewu. Jak ktoś informuje o tym, że w mieście naszym jest mniejsza liczba Romów, to jest nieprawda, bo w tej chwili po przeliczeniach jest około 350-360 osób. Z tym, że część społeczności romskiej, nie unikamy tego, że przebywają na terenie Anglii, Szwecji, Niemiec, Irlandii, ale są dalej obywatelami Polski i mieszkańcami naszego miasta. To nie można twierdzić, że ci Romowie sobie wyjechali i nie wracają. Wręcz przeciwnie. Oni wszyscy wyjeżdżają, działają tam, pracują prężnie i przede wszystkim inwestują środki zarobione na obczyźnie, na terenie naszego przede wszystkim województwa i miasta. Bo to jest do sprawdzenia, ile Romowie zakupili terenów pod budowę i mieszkań, lokali na własność. A o tym się nic nie mówi. Oni nie mają zamiaru pozostać na obczyźnie, tylko mają zamiar zarobić te pieniążki, które nie mogą zarobić tutaj, bo nie mają wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, po to, żeby tutaj godnie żyć. Dziękuję bardzo.
Panie dyrektorze, może pan wskazać osobę, która, bo to problem jest jednak jakiś lokalny, a ja no nie jestem na ten temat.
Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zanim oddam głos panu Pawłowi Klimczakowi, który jest pełnomocnikiem wojewody do spraw mniejszości narodowych i etnicznych województwa lubuskiego. Panie dyrektorze, bardzo prosimy o powolne łączenie się. Przypomnę, że tu przedstawiciele społeczności romskiej być może mylą dwie rzeczywistości. Mówimy teraz o programie integracji, czyli tak zwanym programie romskim, finansowaniu świetlic z tego programu. To jest między innymi zadanie, które, z którego przeznaczane są te środki. Przypominam, że są, odbywają się zgodnie z treścią programu rządowego komisje wojewódzkie, które rekomendują wnioski. Pragnę również przypomnieć, Państwo zapewne pamiętają, że członkami tej komisji mogą być przedstawiciele społeczności romskiej i to są rekomendacje dla ministra w sprawie zatwierdzenia dotacji. Bardzo proszę, panie dyrektorze, mówię do pana Pawła Klimczaka o informacje i lokalne przedstawienie sytuacji.
Dzień dobry państwu. Proszę o potwierdzenie tylko, czy mnie słychać.
Słychać?
Świetnie. Spróbuję zwięźle odpowiedzieć na te pytania, bo się wiele tam pojawiło wątków. Może ten pierwszy dotyczący ilości Romów na terenie województwa lubuskiego. Pytałem, czy ze spisu powszechnego, który był teraz przeprowadzony, mamy już dane aktualne dotyczące województwa, dotyczące Romów, ale to dopiero chyba w przyszłym roku takie dane uzyskamy, więc nowych efektów spisu nie ma. Natomiast no nie za bardzo wiem, jak pan Bogdan sobie wyobraża, że wojewoda miałby zwiększyć ilość Romów, na jakiej podstawie, więc to w ogóle jest niemożliwe i tutaj nie widzę tematu. W kwestii świetlicy to temat jest bardziej ekonomiczny. Otóż, proszę państwa, to nie trzeba chyba przypominać, że program ma budżet taki sam od wielu lat, czyli 10 milionów w skali Polski, a limit przyznawany na województwo lubuskie od nastu lat waha się pomiędzy 250 tysięcy a 300 tysięcy złotych. W tym roku, na ten rok wnioski złożone przez trzy świetlice, bo istnieją trzy świetlice, jedna w Gorzowie i dwie wspomniane w Nowej Soli. Łączne koszty, jakie przedstawili szefowie stowarzyszeń na działanie tych świetlic, to 354 tysiące złotych plus jeszcze wycieczki z wycieczkami ponad 400 tysięcy złotych. A więc no, jestem realistą. Wiem, że limit nie wzrośnie znacząco i że nie byłoby środków na działanie trzech świetlic i zrealizowanie tych wszystkich zadań. Więc trzeba było podejmować decyzję, czy utrzymujemy trzy świetlice, w tym dwie w Nowej Soli, czy dokonujemy zmian w finansowaniu w programie na terenie lubuskiego. Gdybym chciał utrzymać wszystkie trzy świetlice, musiałbym dość znacznie okroić kosztorysy ich działania i zlikwidować wszelkie działania proponowane przez organizacje z Zielonej Góry, z Gorzowa, czy inne projekty i ich po prostu je odrzucić i tego nie zrobić. Natomiast gro wszystkich kosztów i środków, jakie byśmy mieli, poszłyby na rachunki za prąd, gaz i utrzymanie tychże świetlic. A chciałbym zauważyć, że w programie jakby wskaźnikiem skuteczności naszego działania nie jest istnienie świetlicy, tylko efekty, jakie przynoszą działania związane z programem. Jeśli chodzi o tą świetlicę, o której rozmawiamy, to kosztorys proponowany na ten rok wyniósł łącznie ponad 105 tysięcy złotych plus jeszcze wycieczka na 35 tysięcy złotych do Energylandii. Jeśli by patrzeć na szczegółowe pozycje tego kosztorysu, ponad 33 tysiące złotych, 1/3 tego budżetu to wynagrodzenie dla asystenta romskiego. Asystenta romskiego, nie asystenta edukacji romskiej. Blisko 40 tysięcy łącznie to koszty najmu, koszty internetu, telefonu i wyżywienia. Środki dydaktyczne 4 tysiące złotych, reszta to wynagrodzenia dla pedagogów wynajętych. Więc patrząc w ten sposób, koszty asystenta plus koszty utrzymania tejże świetlicy to blisko 80 tysięcy złotych, a 80 tysięcy złotych, jakby spojrzeć na projekty, które zrealizujemy, to dokładnie tyle samo, ile wykorzystamy na sfinansowanie takich rzeczy jak projekt Śladami Martyrologii Romów, wycieczka edukacyjna dla dzieci i młodzieży romskiej do miejsc związanych z zakładą Romów i Sinti, a więc nie Energylandia, tylko coś, co wpisuje się w założenia programu. Edukacja historyczna dla dzieci i młodzieży romskiej z Gorzowa Wielkopolskiego. Edukacja historyczna, Romowie w obliczu integracji, od stereotypów do uprzedzeń. Program realizowany przez gorzowską uczelnię od kilku lat, na który składają się szkolenia z udziałem Romów także dla nauczycieli, urzędników, przedstawicieli samorządów. Więc krótko mówiąc, chcąc utrzymać 3 świetlice, musiałbym podjąć świadomą decyzję o tym, że środki idą na utrzymanie budynków. Natomiast likwidujemy wszystkie inne projekty i pomysły, jakie złożyły inne organizacje i myślę, że to dzisiaj te organizacje byłyby dzisiaj na komisji i pytały, dlaczego zostały w ten sposób potraktowane, a dlaczego na przykład w Nowej Soli są aż 2 świetlice. Panowie tam troszeczkę przesadzają, mówiąc, że nie mamy kontaktu i jak grochem o ścianę, bo jesteśmy w kontakcie i też pytałem panów, czy jesteście panowie w stanie współpracować. Okazało się, że to jest wykluczone. Proponowałem też rozwiązania, które mogłyby nam ograniczyć koszty, czyli współpracę ze szkołami w Nowej Soli czy z samorządem, ale też z tego co pamiętam, panowie mówili, że jest absolutnie niemożliwe, aby zajęcia dla dzieci były prowadzone w szkołach, chociaż ja deklarowałem, że mogę z dyrektorami szkół porozmawiać i pewnie byłoby to do załatwienia albo do załatwienia dużo mniejszym kosztem niż utrzymując jednocześnie 2 świetlice na terenie Nowej Soli. Poza tym pamiętajmy też, że dysponujemy środkami publicznymi i z tego jesteśmy też rozliczani, że są to pieniądze podatników, które rozdzielamy na program, aby osiągnąć jakieś konkretne efekty, a nie tylko, żeby rozdzielić i sprawdzić, czy na koniec roku faktury się zgadzają. Więc kontynuując temat świetlic, w tym roku zamierzamy w ogóle przyjrzeć się dokładnie działalności świetlic i efektom, jakie przynoszą działania w tych świetlicach. Czy dziesiątki tysięcy złotych przeznaczone na utrzymanie świetlicy przekładają się na widoczne efekty, jeżeli chodzi o edukację dzieci, ich frekwencje w szkole, wyniki w nauce? I czy są wymierne jakieś wskaźniki, które wskazują na to, że utrzymywanie świetlic faktycznie przynosi bardzo dobre efekty? Bo budżet programu prawdopodobnie się nie zmieni, będziemy mieć te same pieniądze, natomiast koszty utrzymania świetlic będą rosły i staniemy przed problemem takim, że ostatecznie wszystkie pieniądze należałoby przeznaczyć tylko na świetlice i nie byłoby środków na realizację innych ciekawych projektów. Pojawiają się nowi ludzie z nowymi pomysłami i dla nich też trzeba znaleźć środki i znaleźć kompromis, żeby oni mogli to zrealizować. Przykrością też muszę stwierdzić, że efektem tego działania, które wiedziałem, że będzie kontrowersyjne i spowoduje niezadowolenie, były zarzuty od razu o dyskryminację, o rozdawanie pieniędzy jakimś swoim zaprzyjaźnionym organizacjom i tego typu insynuacje, a nawet groźby, że przyjedziemy i zrobimy z tym porządek. To trochę jakby budzi już moje wątpliwości co do tego, czy mam do czynienia z wiarygodnym partnerem, który chce realizować program rządowy, wydawać środki publiczne i zajmować się edukacją, jeżeli do takich argumentów sprowadzamy naszą dyskusję. Natomiast jeżeli chodzi o tę organizację, to nadal nie widzę przeszkód, żeby składała wnioski. Natomiast przypominam panom też, że mieliśmy spotkanie w wersji online, gdzie omawialiśmy sobie program nowy, jego założenia i jakie są jego cele i co chcemy osiągnąć. I że trzeba być kreatywnym i jednak zmienić sposób myślenia, bo jeżeli nie przynoszą efektów pewne działania, no to nie możemy ich ciągle powtarzać. Natomiast wniosek ten na tą świetlicę był dokładnie kopiuj i wklej z poprzednich lat, nawet z błędami, jeżeli chodzi o daty, a więc nie wnosił zupełnie nic nowego do poprzedniego działania. A nie sądzę, żeby argumentem było to, że 9 lat istniała świetlica, to musi kolejne 9 też funkcjonować w ten sam sposób, na tym samym wniosku i z tymi samymi pomysłami. No bo jednak musimy iść do przodu i spróbować osiągnąć trochę więcej efektów. Panowie też sugerowali, że powinniśmy się spotkać tutaj na terenie urzędu. Takie spotkanie będzie w maju, zaproszenia jeszcze nie wyszły, natomiast my planujemy, chcemy je też połączyć z takim spotkaniem w temacie, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli o narkotykach, bo taki element też chcemy w ramach realizacji programu przeprowadzić dla asystentów i dla osób, które zajmują się dziećmi i młodzieżą romską. Więc jeszcze będziemy mogli sobie tutaj to omówić i jeszcze raz podkreślić, co chcemy osiągnąć w ramach programu, jakimi środkami i jakie efekty oczekujemy i co będziemy tak naprawdę sprawdzać, jeżeli chodzi o działalność świetlic. Dziękuję bardzo.
Panie pełnomocniku, panowie, ja mam taką propozycję, bo to jest jednak, przynajmniej nawet najkrótsza ocena pozwala jednoznacznie stwierdzić, że to jest problem o charakterze lokalnym I ja bym chciał, i tu zresztą konsultowałem się od razu z dyrektorami, na to spotkanie pojedzie ktoś od nas też z departamentu i będzie uczestniczył w tym spotkaniu. Natomiast uważam, że no nie forum komisji, nie w tej chwili, kiedy ja się dowiaduję o sprawie w tym momencie, to wydaje mi się to trochę bez sensu, ale ponieważ no jest jakiś ewidentny problem, nie rozstrzygając, bo jestem jak najdalszy od tego, żeby po wysłuchaniu kilku zdań zabierać jednoznaczny osąd, ale to deklaruję, pojedzie od nas z departamentu jakaś delegacja, która będzie uczestniczyła w tym spotkaniu i zobaczymy co tam. A jak się wtedy nie uda nic tam zrobić w jedną czy w drugą stronę, to wtedy będziemy się zastanawiali, co dalej. Ale od tego zacznijmy, że niech problem lokalny będzie rozwiązany lokalnie, a nie na forum tu komisji rządowej. Wydaje mi się, że nie ma takiej w tej chwili potrzeby.
Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo w imieniu Nowej Soli i Romów Nowosolskich. Dziękuję bardzo, że mogliśmy tutaj być i mile czas spędzić.
Zawsze zapraszamy. Dzisiaj było dużo tutaj tak i emocji, i ciekawych wątków, dyskusji. Zapraszamy zawsze. Dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, to co?
Proszę. Ja mam jedno krótkie pytanie do chyba do pana dyrektora Sosnowskiego, nie wiem, czy do pana dyrektora Rudnickiego. Jaki mamy stan podpisywania umów? Bo mamy informację od organizacji, że nie wszystkie umowy są już podpisane, co za tym idzie, jakby środków nie ma na kontach. Wiemy, że teraz w tym roku w umowach mamy jakiś katastrofalny termin na przekazanie środków, czyli miesiąc od podpisania umowy. I ile jest, moje pytanie, ile umów państwo macie jeszcze niepodpisanych? Bo to jest też pokazuje, w jakim stanie organizacje, które muszą realizować wnioski od 1 stycznia, w jakim stanie organizacje są.
Na sztuki pan dyrektor zaraz to powie. W naszej ocenie lwia część, żeby nie powiedzieć, że prawie wszystkie umowy, gdzie termin realizacji zadania rozpoczął się lub rozpoczyna, są podpisane bądź w trakcie podpisywania. Świadomie, zresztą zgodnie z wytycznymi komórki finansowej, nie spieszymy się z umowami, gdzie termin jest wrześniowy. Tu mamy jednoznaczną sugestię, że nie mogą pieniądze. Pieniądze są przelewane w terminie do dni od dnia podpisania umowy, że one nie mogą leżeć nie na koncie budżetowym, tylko na koncie prywatnym, organizacji, czyli prywatnym. Chciałem przy okazji powiedzieć, że w sytuacji, gdzie jedna z organizacji, proszę nie zmuszać mnie do wskazania, która jednej z mniejszości, bardzo długo uzupełniała, aktualizowała załącznik do umowy. Jeżeli sytuacja była krytyczna, załatwiliśmy z kolegami z Departamentu Budżetu, iż płatność 6 umów, panie naczelniku, nie kłamie, czy 5? 6? Przepraszam, 5 nastąpiła w ciągu 5 dni, a 6 w ciągu 10 czy 11. W przypadkach krytycznych jesteśmy w stanie takie rzeczy robić. W tamtej sprawie oczywiście wdzięczność nas nie spotkała, wręcz przeciwnie. Przepraszam, to była zbędna uwaga, pan dyrektor, o liczbach.
Podmiotowych 76 w tym roku zawrzemy, zawarliśmy 62. Dotacje celowe to umów 380, zawarliśmy 200. Bardzo dziękuję. Panie ministrze.
Jeszcze pan przewodniczący Kupianowicz prosił o głos.
Szanowny panie współprzewodniczący, szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, chciałbym przede wszystkim wyrazić podziękowanie za dzisiejsze posiedzenie komisji. Myślę, że poruszyliśmy szereg ważnych dla mniejszości tematów czasem trudnych, ale które powinny w moim przekonaniu wybrzmieć, i stąd cieszę się, że odbyło się to posiedzenie komisji, choć nie mogłem się w nim wziąć udziału osobiście. Podsumowując, chciałbym zwrócić się z gorącym apelem o pochylenie się nad kwestiami, które poruszyliśmy. Mam na myśli w szczególności kwestie szkół, które określamy jako szkoły mniejszościowe. Jest to temat bardzo istotny dla tych mniejszości, które posiadają takie szkoły, i bardzo by się źle stało, aby ten system, który istnieje od wielu dziesięcioleci, został naruszony poprzez nowe interpretacje przepisów. Tak samo chciałbym apelować o wskazanie ścieżki rozwiązania problemu dyskryminacji mniejszości niemieckiej, bo tak z tego, co usłyszeliśmy, nie widać żadnej perspektywy. Padały deklaracje na poprzednim posiedzeniu Komisji Wspólnej. Oczekujemy dalszych kroków i działań w tej kwestii, ponieważ ta sytuacja już trwa przecież tak długo i mamy nadzieję, że zostanie ona z początkiem nowego roku szkolnego skończona. Analogicznie w kwestii podręczników. No, gorący apel o pochylenie się nad tym, ponieważ te zapowiedzi, które padły dzisiaj, oznaczają zmianę faktycznego sposobu realizowania tej kwestii. Jest różnica między finansowaniem a dofinansowaniem i dla organizacji mniejszości, które chcą się podjąć tego, czy próbują coś robić w tej kwestii, jest to kwestia niezwykle istotna. Jeśli chodzi o kwestię, myślę, że bardzo ważną zabytków materialnych kultury łemkowskiej. Chcę podkreślić, że ten punkt czekał chyba rok czy dwa lata na to, aby się pojawił na komisji, ponieważ pojawiały się nowe tematy, które spowodowały, że przesuwaliśmy ten punkt. Bardzo się cieszę, że on wybrzmiał i wydaje mi się, że ta dyskusja pokazuje na potrzebę instytucjonalizacji działań kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych. To wybrzmiało w różnych wystąpieniach. Wydaje mi się, że ten temat jest też przyczynkiem do dyskusji na temat tworzenia instytucji kultury mniejszości narodowych i etnicznych. Chciałem też jeszcze raz serdecznie podziękować za to, że mogliśmy porozmawiać na temat pomocy uchodźcom z Ukrainy w tej dramatycznej sytuacji brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie i zwrócić uwagę na te kwestie, które dotyczą społeczności mniejszościowych, zarówno ich działań, jak też wsparcia przedstawicieli tych społeczności, które mają swoje mniejszości narodowe etniczne na terenie Polski, ponieważ nasze społeczności starają się wesprzeć, na ile to jest możliwe, uchodźców z Ukrainy. I w tym kontekście serdecznie dziękuję za to, że to posiedzenie komisji odbyło się, ponieważ no, te tematy w moim przekonaniu powinny wybrzmieć. Dziękuję bardzo.
A zatem ja też jeszcze raz chciałbym wszystkim Państwu podziękować, zwłaszcza tym, którzy zostali z nami do końca. To podwójne podziękowania być powinny dla każdego. Myślę, że takie forum wymiany myśli jest ważne. Powtarzamy to ja co najmniej od 3 lat i moi koledzy wcześniej i wszyscy Państwo dużo dłużej. No i cieszę się już na następne spotkanie. Jego agenda jak zawsze będzie ustalona w pełnym porozumieniu ze stroną mniejszościową. Pamiętajcie też, żeby zawsze w sprawach kryzysowych, trudnych, gdy się jakieś pojawiają, kontaktować się bądź to z dyrekcją departamentu, a jeśli dyrekcja departamentu nie jest w stanie Wam pomóc, zawsze też ja jestem do dyspozycji. Tak było, tak jest, to się też nic nie zmienia. Wszystkiego dobrego. Widzimy się niebawem.
Ale chciał jeszcze komuś podziękować i komunikat transportowy.
No dobrze, komunikat transportowy jeszcze na koniec. Nigdy nie mogę skończyć. No dlaczego to takie? To powinno być tak, że kto prowadzi, ma prawo, żeby jego zdanie wybrzmiało na koniec. Ale nie, jeszcze będzie autobus odjeżdża o którejś tam. No.
Autobus odjeżdża za 5 minut. A, to już nie ma komunikatu. A serio bardzo dziękujemy pani, która będzie pisać rozprawę doktorską. Ja na Akademii Sztuki Wojennej poświęconą Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Informujemy również, że Komisja Sejmowa pochyli się nad ewaluacją Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Dziękujemy bardzo.
Panie ministrze, czy ja jeszcze mogę na sam koniec?
Nie.
Nie mogę. To dziękuję w takim razie. Wszystkim do widzenia.